Przed mikrofonem Izabela Berkowska, a wraz ze mną goście.
Dzień dobry, Krzysztof Kurosz, prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieściowej.
Dzień dobry Państwu, Andrzej Misiak, prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi.
Dzień dobry, adwokat Katarzyna Fulko, przewodnicząca Komisji do Spraw Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.
I dlaczego spotykamy się w tak zacnym gronie? Pewnie nasuwa się pytanie. Otóż w poniedziałek, 11 marca, podpisano porozumienie pomiędzy prezesem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia z łódzkim porozumieniem mediatorów. Wszystko się zgadza, mam
tak,
na razie, mam nadzieję. I to łódzkie porozumienie mediatorów to jest pierwsze porozumienie środowisk mediatorów w Polsce. I tutaj pytanie, jakie sobie stawiacie cele?
Cel z grubsza jest jeden. Upowszechnianie mediacji w działaniu, przede wszystkim w działaniu wymiaru sprawiedliwości, ale tak naprawdę budowanie świadomości społecznej, że z mediacji warto korzystać, że należy z niej korzystać, że jest ona bodaj najlepszym narzędziem na ochronę własnych praw i interesów. Jest świetną alternatywą dla postępowania sądowego, gdy to postępowanie już zawiśnie przed sądem, ale także istnieje możliwość rozwiązywania spraw tych własnych, trudnych, które pojawiają się w naszym życiu na etapie przedsądowym. Czyli zanim jeszcze dojdzie do procesu sądowego, istnieje możliwość rozwiązywania tych spraw właśnie w drodze mediacji. I łódzkie porozumienie mediatorów to porozumienie największych organizacji zrzeszających mediatorów w województwie łódzkim, które to tę wspaniałą nowinę zamierzają rozpowszechniać wśród mieszkańców, wdrażać ją w życie, ale co bardzo ważne, też się wspólnie organizować, wspólnie podnosić standardy, czy wypracowywać, standaryzować pracę mediatora. To wszystko jest zakreślone tym porozumieniem.
Ale trzeba się rzeczywiście aż zrzeszać, bo to jest tak ważny temat, ta mediacja?
Tak. Naszym zdaniem tak. Mediacja jest ważna, dlatego że...
To jest takie wyzwanie tych czasów?
To znaczy tak, wydaje się, że w tak wielkim napływie spraw do sądu, które obserwujemy od wielu lat, zresztą myślę, że pan prezes tutaj najlepiej będzie wiedział, jaki jest wpływ do sądu, prawda, spraw do sądu i może podać nawet konkretne liczby, ale my sami jako adwokaci czy radcy prawni, którzy występują w sądach, wiemy, jak dużo jest tych spraw i jak referaty sędziów są obciążone sprawami, to dla osób, które pokładają jakby nadzieję w tym wymiarze sprawiedliwości, że ktoś rozwiąże za nich sprawę, mówimy, że oni mogą to zrobić sami po prostu. Dlatego ta mediacja jest tak ważna, że można wziąć sprawę we własne ręce po prostu.
Ale nie w każdej sprawie.
No nie w każdej sprawie. Nie? W niektórych sprawach jest konieczna władza sądu, że tak powiem, czyli orzeczenie po prostu takie, które zmienia dany stosunek prawny.
Ale, czyli w jakich sprawach na przykład?
Na przykład rozwodu, takiego konkretnego, tak? Orzeczenia
wtedy potrzebne
rozwodu,
jest to orzeczenie. Orzeczenie sądowe.
Musi być orzeczenie sądowe. Ale na przykład w kwestiach kontaktów czy alimentów, które również są zawarte w wyroku rozwodowym, już można porozmawiać.
Znaczy tutaj warto, myślę, dopowiadając to, co powiedziała Kasia, to tylko powiedzieć, że owszem, w bardzo wielu sprawach wymagane jest bezwzględnie orzeczenie sądowe, żeby wystąpił pewien skutek prawny. Czyli nie można się bez udziału sądu rozwieść. Ale wszystkie najistotniejsze elementy, które są też najbardziej emocjonalne dla stron, które są zarzewiem tego konfliktu, mogą właśnie strony w sposób polubowny, w taki pojednawczy, taki najlepszy dla nich, budujący relacje na przyszłość, rozwiązać w drodze mediacji. A zatem to, co powiedziała Kasia, kwestie kontaktu z dziećmi, wszystkie kwestie majątkowe łącznie z podziałem majątku, kwestie alimentacyjne w ramach tego, czy również taki obszar, który jest niezwykle konfliktogenny, czyli kwestie ustalenia winy. To wszystko strony mogą spróbować, bo to jest zawsze tylko próba, tak? Gwarancji nie ma żadnych, a czy też warto od razu powiedzieć, że mediacja jest niezwykle efektywnym narzędziem, dlatego że średnia europejska jest taka, że w połowie spraw, które trafiają do mediacji, strony zawierają porozumienie.
Ja jeszcze tylko, no to sporo.
To bardzo dużo i ja jeszcze powiem o jednym, to też jest bardzo ważne. Myślę, że obydwoje z Kasią jesteśmy mediatorami, pewnie Kasia to potwierdzi, dobrze profesjonalnie przeprowadzona mediacja daje praktycznie 100% skuteczność w obszarze, który również jest nie do przecenienia. Mianowicie, że strony wychodzą z mediacji w relacjach lepszych, aniżeli do nich przystępowali. I to jest...
Czyli takie psychologiczne działanie też.
Tak, choć nie należy nigdy mylić mediacji z terapią. To nie psychoterapia.
To nie jest...
Mediacja, to nie zamieniamy mediacji w salę sądową, ale też nie zamieniamy w pokój terapeuty. To zupełnie inne narzędzie, ale ono pozwala stronom często pierwszy raz po wielu latach się skomunikować ze sobą. Mhm. Tak, usłyszeć, bo jednym z narzędzi takich podstawowych w mediacji to jest umiejętność słuchania. To często po raz pierwszy zerwana komunikacja albo niewłaściwa komunikacja między stronami zostaje odnowiona. To właśnie to mediator, to jest jego główne zadanie, żeby skomunikować strony w taki sposób, aby one mogły usłyszeć siebie nawzajem, ale też żeby mogły zrozumieć, jakie są ich prawdziwe, takie długofalowe, długoterminowe potrzeby, interesy i właśnie, żeby je zaspokoić. I to jest wielka wartość
mediacji.
Jest
właśnie dlatego można byłoby może nie myśleć o mediacji jako sposobie rozwiązywania konkretnych rodzajów spraw, ale na przykład patrzeć też pod kątem tego, jakie strony występują w procesie, tak, w danym postępowaniu. Bo może być tak, że czasem sprawa jako taka nie jest do mediowania dobra, bo są takie, które rzeczywiście sąd musi rozstrzygnąć, ale warto skierować sprawę do mediacji tylko po to, żeby właśnie strony, na przykład właśnie z kręgu rodziny, bo często przecież sprawy sądowe dotyczą rodziny, albo na przykład właśnie sytuacje pomiędzy przedsiębiorcami, którzy długofalowo współpracują między sobą, warto nawet skierować do mediacji po to, żeby budować te relacje na przyszłość, no bo jednak w rodzinie to jednak te relacje są na tyle istotne, że warto byłoby, żeby strony zaczynały między sobą się porozumiewać. A z mojego doświadczenia jako mediatora mam też takie przypadki, gdzie rzeczywiście rodziny przychodziły tak skłócone, że w ogóle ze sobą nie rozmawiały. I to naprawdę było tak, że to było wieloletnie, brak kontaktu wieloletni, a wychodziły umawiając się na obiad niedzielny, więc to, i to nie jest rzeczywiście terapia,
jest to, co grać.
Ale jest pewna magia w mediacji, prawda?
To ja takie pokrętne pytanie w takim razie do prezesa sądu. To oznacza, że po mediacji to ludzie wychodzą zadowoleni, gdzieś pojednani. To rozumiem, że po sprawach sądowych nic dobrego nie otrzymamy.
Nasza rozmowa jest dla mnie niezwykle miła, bo pokazuje jedno, że my widzimy, i to jest właśnie wspaniałe w kontaktach między ludźmi, widzimy różne rzeczy w tym samym, na co patrzymy, aczkolwiek niekoniecznie sprzeczne. To jest tak, że w tym naszym porozumieniu mediatorzy widzą możliwość wdrażania swoich umiejętności, możliwość pomocy
trochę
obywatelom.
Jest tak, że sąd staje się bardziej ludzki chyba przez to.
Natomiast z punktu widzenia sądu jest to jeden z elementów pomocy obywatelom w uzyskaniu prawa do sądu. Ma pani absolutnie rację. Kiedyś w jednej z ugód zawartych przed sądem powiedziałem, że gratuluję stronom. No być może wyszedłem poza pewne ramy zwyczajowo przyjęta, ale powiedziałem, że gratuluję, że mogą odejść z tego miejsca, w którym ja zostaję, bardzo sformalizowanego, bardzo, można powiedzieć, nieprzyjaznego poprzez procedury dla zwykłych ludzi. Kontakt z mediatorem bez udziału sędziego daje większą swobodę. Daje większą swobodę również ujawnienia realnych przyczyn niektórych spraw. To nie każda sprawa nadaje się do mediacji. Pewne typy relacji, tak jak tutaj pani mediator powiedziała, są bardzo korzystne do mediowania i zazwyczaj są to typy relacji rodzinnych. Kiedyś w jednej ze spraw o podział majątku, o dział spadku między siostrami, które już miały po ponad 60 lat, tak naprawdę na końcu tego postępowania okazało się, że u podłoża leżały relacje z dzieciństwa, takie poczucie odrzucenia przez jedną z sióstr, przez rodziców. Prawidłowo prowadzona mediacja, aczkolwiek no oczywiście nie jest terapią, ale umożliwiała...
Ale jednak gdzieś cały czas o tą terapię zahaczamy, mam wrażenie.
Umożliwiała dotarcie do sedna problemu i przynajmniej postawienie przed nimi. Te siostry udało się zmediować. No w tym tym sensie no, uzyskały świadomość tego, co je łączy. Natomiast oczywiście niezwykle cenny jest też udział mediatorów nie będących prawnikami. Nie chodzi o to, żeby teraz w toku mediacji pomagać ludziom rozwiązać całościowo problemy życiowe, ale to spojrzenie czy psychologów, czy osób o innej specjalności jest nieco inne niż prawników, a czasami bardziej ważne dla ludzi z życiowego punktu widzenia, więc wkład mediatorów, nie prawników jest również niezwykle istotny, bardzo potrzebny.
Ja to potwierdzę w pełnej rozciągłości, ale chciałbym jeszcze wzmocnić może to, co powiedział pan prezes, tym, że uważam, że to nasze pierwotne wykształcenie, że trochę powinniśmy o nim zapominać, kiedy przystępujemy do mediacji. My obydwoje z Kasią jesteśmy profesjonalnymi prawnikami, ale jednocześnie jesteśmy mediatorami i przystępując do mediacji niejako za drzwiami musimy pozostawiać te nasze pierwotne wykształcenia i pierwotne profesje. Co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast jeszcze nawiązując też do innego zdania pana prezesa, chciałbym, żeby wybrzmiała jeszcze jedna bardzo ważna, jedna z fundamentalnych cech mediacji, mianowicie, bo pan prezes powiedział, że strony mogą w tym, po pierwsze, znacznie mniej formalnym, odformalizowanym postępowaniu w stosunku do postępowania sądowego znacznie więcej ujawnić. I tutaj trzeba zaznaczyć jedną, no nie niezwykle istotną kwestię, mianowicie taką, że mediacja jest poufna. A zatem wszystko, co strony ujawnią przed mediatorem, objęte jest tą poufnością i tą poufnością związane są tak strony, tak pełnomocnicy, jeżeli biorą udział w tym postępowaniu, jak oczywiście mediator i każda inna osoba, która w tym postępowaniu się pojawi, bo tam pojawiać się mogą jeszcze inne postaci. Na przykład trochę jak w postępowaniu sądowym, tłumacze, mogą się pojawić jacyś biegli, bo przez strony też nawiązując do przykładu przytoczonego przez pana prezesa, jeżeli to będzie sprawa o podział majątku, no to przecież strony mogą się umówić, że powołają rzeczoznawcę, który wyceni jakiś składnik tego majątku, prawda? To jeżeli on weźmie udział w tym postępowaniu, to również będzie związany tą poufnością i przepisy procedury cywilnej zapewniają stronom bezpieczeństwo, że wszelkie kwestie, które zostaną ujawnione w toku tego postępowania, nie będą mogły być wykorzystywane w jakikolwiek sposób, w toku jakiegokolwiek postępowania przed sądem czy też innym organem.
To ja proponuję, żebyśmy teraz zajrzeli sobie do zielonego pokoju. Czym jest zielony pokój? Kto z państwa mógłby tak zdefiniować?
Zielony pokój to jest takie miejsce, w którym właśnie taka rozmowa o mediacji, nie mediacji, ale o mediacji ma możliwość się zrealizować. To znaczy w sądach, w dwóch sądach łódzkich, czyli w sądzie rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, w budynku przy Kopcińskiego 56 i w sądzie okręgowym w Łodzi, tu na placu Dąbrowskiego, są wydzielone dwa pomieszczenia, pokoje, w których w komfortowych warunkach można poprowadzić spotkanie informacyjne, opowiedzieć o mediacji stronom, żeby strony wiedziały, czym jest i jakie korzyści są dla strony z tej mediacji przewidziane, że tak powiem, możliwe do osiągnięcia. I te dwa pokoje będą od 18 marca dostępne dla stron postępowania sądowego, które będzie toczyło się w tych dwóch sądach, a również w sądzie rejonowym dla Łodzi Widzewa, w tej części, która właśnie znajduje się na ulicy Kopcińskiego, a więc wydziałów cywilnych i rodzinnych.
Czyli to trzeci sąd, który...
To trzeci sąd, tak. To jest trzeci sąd, tylko że on będzie korzystał z pokoju, który będzie
w innym budynku.
Tak, w innym budynku będzie wydzielony w ramach sądu rejonowego na Łodzi Śródmieście. I wtedy strony skierowane z takiej rozprawy będą mogły przyjść i porozmawiać z mediatorem, który profesjonalnie przedstawi im podczas spotkania informacyjnego, na czym polega mediacja.
I ja może dodam jeszcze, to za chwilę pan prezes na pewno skomentuje. Ja też uważam, że to jest w pewnym sensie rewolucyjne rozwiązanie na łódzkim, znaczy w łonie wymiaru, łódzkiego wymiaru sprawiedliwości. A ta rewolucyjność choćby polega na tym, że wdrażamy takie postępowanie, o którym ja często opowiadam studentom, ale też prowadząc zajęcia, ostatnio mam okazję często prowadzić zajęcia dla sędziów, czy prokuratorów, czy też mediatorów, opowiadam im, jak to się robi w Stanach Zjednoczonych, jak wiele tego typu rozwiązań funkcjonuje właśnie w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości i moim zdaniem to rozwiązanie niezwykle zbliża nas do pewnych rozwiązań, które istnieją w tamtym obszarze. Mianowicie przewidujemy, tutaj oczywiście sędziowie będą to realizowali w ramach własnego uznania, w ramach niezawisłości niezawisłości sędziowskiej, rzecz jasna, ale w naszym zamierzeniu jest, aby strony na posiedzeniach, czyli na rozprawach, na które strony będą się stawiać same, czy też ze swoimi pełnomocnikami, aby składy sędziowskie, które te postępowania będą prowadzić, żeby zarządzały przerwy i żeby przerwy 20-30-minutowej, żeby w czasie tych przerw właśnie strony mogły pójść do tego zielonego pokoju, bo jeszcze nazwijmy to, że ten zielony pokój to jest taka, zielone kojarzy się z czymś, no, z nadzieją głównie, tak, prawda? Mhm. Chyba. Więc to jest taka nazwa, która mam nadzieję będzie się dobrze wszystkim kojarzyć, że będą się udawały do tego pokoju. Tam będą właśnie, tam będzie oczekiwał na nich profesjonalny mediator, czyli osoba, która jest no najbardziej predestynowana do tego, żeby opowiedzieć o tym, o czym mówiła Kasia, o wszystkich zaletach mediacji, o tym, dlaczego właśnie warto skorzystać z mediacji, dlaczego warto i jak zainicjować to postępowanie, jakie zasady, w oparciu o jakie zasady ono się będzie toczyć. No i strony po tych 20-30 minutach będą wracały na salę rozpraw z decyzją, czy chcą kontynuować postępowanie sądowe, czy też chcą, aby sąd skierował je do mediacji.
Od razu mi się nasuwa pytanie, czy takie odsyłanie stron na mediację, czy też na sprawdzenie, czy ta mediacja jest potrzebna, czy to nie przedłuży całej procedury sądowej?
Cała idea i cały pomysł, który pojawił się, znaczy ja o tym myślałem już od dłuższego czasu. Mamy przepisy o mediacji już od ładnych paru lat. Mamy środowisko mediatorów. Wszyscy mówią o mediacji, natomiast nie ma takich szczegółowych, jakbym powiedział, cegiełek, które nam pozwalają dojść do tego celu mediacyjnego. No bo co z tego, że teraz słuchacze usłyszą, że mediacja, ale powstaje zawsze pytanie konkretne, czyli co dalej, gdzie pójść, co zrobić, no czy właśnie gdzieś zanieść. Pomysł był taki, żeby umożliwić sędziom, którzy są niepokornymi duszami, a więc nie wiemy, czy będą kierowali, czy nie, będziemy oczywiście zachęcać, wskazywać na możliwości, ale żeby umożliwić sędziemu, zamiast poświęcać 15-20 minut na nakłanianie strony do ugody, czasami sędziowie nie chcą po prostu, uznając, że to nie jest rola sędziego, żeby no, tak aż intensywnie nakłaniać stronę do ugody. Żeby w tym momencie powiedzieć tak, proszę bardzo, możecie pójść, 15 minut nas nie zbawi, do pokoju, który jest tuż obok, tam jest mediator i powie o sobie, co to jest ta mediacja. Tak? W tym czasie sędzia może zrobić coś innego, a strony postępowania uzyskają informacje od mediatora, przede wszystkim zobaczą go na żywo i w ten sposób poczują, co to jest. Po 15, 20 minutach, 30, może być różnie, wrócą na salę i powiedzą sędziemu, czy oni chcą mediacji, czy nie. A to jest właśnie bardzo ważne, dlatego że nie ma skutecznej mediacji bez zgody obydwu stron. Więc sędziowie też czasami niechętnie kierują sprawę do mediacji, wiedząc, że skierują do mediacji, po 2 miesiącach strony wrócą i powiedzą, no tak naprawdę my nie chcemy. Więc tutaj to zaoszczędzenie czasu jest dosyć istotne. Być może po 20 minutach będą na tyle strony zainteresowane, że będą chciały wejść w tą mediację, a może nie, ale to też jest wtedy cenna informacja dla sędziego, że tych osób nie będziemy kierować do mediacji. Natomiast,
no, czyli odpowiedź na postawione przeze mnie pytanie, czy to nie przedłuży, to wręcz przeciwnie, powinno skrócić, tak, cały proces.
Globalnie tak, ale też odpowiem przewrotnie. To znaczy tak, jak Komisja Europejska ostatnio na temat wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń do pojazdów samochodowych, na przykład alkomatów obowiązkowych, które by znacznie podrożyły koszty produkcji. Jeden z przedstawicieli Komisji Europejskiej powiedział, że jeśli takie rozwiązanie uratuje choć jedno życie w Europie, to jest opłacalne. Więc moim zdaniem, jeśli dzięki temu rozwiązaniu chociaż jedna ugoda przed mediatorem zostanie zawarta, to jest już opłacalne. Tak? Globalnie pomoże chociaż tej jednej osobie. Natomiast oczywiście może zdarzyć się tak, że na danej sesji, w ciągu danego dnia, to nieco wydłuży postępowanie, ale suma summarum globalnie korzyści będą większe niż ewentualne opóźnienia kilkunastominutowe.
A nie ma ryzyka takiego, że jak tak wszyscy zaczną mediować, to w ogóle sędziowie nie będą mieli co robić?
doświadczenie wskazuje, i tutaj bym trochę studził zapał, że po pierwsze, aż tak dużo spraw skierowanych do mediacji nie kończy się sukcesem. Dane statystyczne są różne. Z doświadczeń ludzkich wynika, że mniej więcej co piąta, co szósta sprawa kończy się sukcesem mediacyjnym, skierowana do mediacji. Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu lat bardzo zachęca sędziów, sądy do stosowania mediacji, no, wskazując nawet taki optymalny współczynnik mediacji. To znaczy, jeśli 1% spraw zostanie skierowanych do mediacji, to już jest dobrze. To jest odpowiedź na pani pytanie. Nie, nie grozi nam tego typu rozwiązanie.
Bezrobocie.
Tak, ponieważ, tak jak pani mediator tutaj bardzo trafnie powiedziała, nie wszystkie sprawy nadają się do mediacji. Czasami jest potrzebne władcze rozstrzygnięcie, czasami po prostu typ sprawy na to nie pozwala, jak na przykład sprawa o stwierdzenie nabycia spadku, bo to nie jest sprawa na mediację. Myślę, że jeżeli chociaż 1% spraw uda się skutecznie zmediować, to już będzie duży sukces.
I tutaj wielka rola w tej chwili, wielkie zadanie przed tym porozumieniem podpisanym, prawda? Czyli to jest to wydarzenie, które ma tą rolę mediacji, pomóc nam poznać generalnie. Tak?
Jesteśmy wciąż chyba na początku drogi, mimo wszystko, choć to jest bardzo...
Nie jest specjalnie popularna wciąż. Dużo o tym mówimy, a mam wrażenie, że Polacy niespecjalnie chętnie mediują. To nie jest...
Polacy niechętnie w ogóle rozmawiają między sobą i to jest...
To jest tak samo jak wizyta u psychologa czy u psychiatry. Też niechętnie chodzimy. Amerykanie już, prawda, otworzyli się całkowicie, a my cały czas jesteśmy zamknięci.
U nas
mówimy, że nie,
w kraju,
nie.
Tak, wydaje mi się, że w naszym narodzie troszeczkę brakuje nam zaufania do drugiej osoby, że żyjemy troszeczkę jednak na zasadzie takiego patrzenia, co ten drugi może mi zrobić niedobrego.
No i kto mi tutaj będzie doradzał, tak, prawda, jak ja mam żyć.
A i też istnieje oczywiście ten stary pogląd, że sąd sądem, a sprawiedliwość i tak będzie po mojej stronie. Niestety w Polsce poprzez edukację i czas, bo tego nam potrzeba tak naprawdę, i czasu, i edukacji, dopiero będziemy mogli zmienić świadomość Polaków do tego, że warto rozmawiać. A dlatego warto rozmawiać, bo warto budować po prostu relacje między sobą i zaufanie, bo wtedy będzie nam się żyło po prostu lepiej. No.
Jeśli sądowy autorytet wskazuje, to jest szansa, że rzeczywiście ten temat w ogóle zaistnieje w naszych głowach.
I zaufanie to na pewno, ale jeszcze jedna, myślę, że ważna rzecz. Mianowicie, gdy przystępujemy do mediacji, to bierzemy współodpowiedzialność za wynik naszej sprawy. Ale za tą współodpowiedzialnością możemy własnymi rękoma lepić rozwiązanie, które jest najlepsze dla nas w naszej sprawie. Proszę zauważyć, że to jest pewien paradoks, że gdy pyta się Polaków, co sądzą o wymiarze sprawiedliwości, to z tych badań eufemistycznie rzecz ujmując wynika dość duża nieufność do działania tegoż wymiaru sprawiedliwości i nie najwyższa ocena nas prawników. Ale dziwnym trafem, gdy temu samemu Polakowi przydarza się coś złego, to natychmiast udaje się do tego wymiaru sprawiedliwości, aby ten załatwił za niego tę sprawę. A na końcu, no to jest już taki...
Jesteśmy lub nie jesteśmy zadowoleni.
Taki truizm, że mniej więcej połowa wychodzi z sądu zadowolona, a połowa nie. Podczas gdy, i to naprawdę nie jest slogan, na pewno moja koleżanka, która jest też bardzo doświadczonym mediatorem, potwierdzi to, że to nie jest amerykański slogan, że to jest win-win. Naprawdę w mediacjach szuka się takiego rozwiązania. Strony mają odejść od stołu z przekonaniem, że znalazły dla siebie najlepsze, oczywiście w tych konkretnych warunkach, w których się znajdują, bo mediator nie jest cudotwórcą. To muszę zastrzec niestety.
Jakaś tam magia się dzieje.
Znajdują najlepsze dla siebie rozwiązanie i to zresztą przekłada się na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie jak się patrzy na wykonalność ugód mediacyjnych versus wykonalność wyroków sądowych, to okazuje się, że te ugody zdecydowanie wygrywają. A to właśnie nawiązuje do tego, o czym mówię w tej chwili. Mianowicie strony ugodę traktują jako swoją własną, że to one ją wypracowały.
Że miały na to wpływ.
Ona nie jest narzucona z góry arbitralnie przez jakiś zewnętrzny podmiot w postaci sądu.
To mnie przekonuje. Przyznam szczerze, że ten argument najbardziej do mnie trafia.
I to jest właśnie, to też trzeba podkreślać, a poza tym trzeba wspomnieć, bo my tu mówimy o bardzo ważnych rzeczach związanych z mediacją, ważnych wartościach, które z niej wynikają. Ale co tu dużo gadać, bardzo utylitarne przesłanki przemawiają za tym, taki pragmatyzm za tym, żeby z tego korzystać, dlatego że jest szereg zachęt stworzonych przez ustawodawcę o charakterze czysto finansowym. Mhm. To postępowanie jest wielokrotnie krótsze, wielokrotnie tańsze co do zasady od postępowania sądowego, dające te same narzędzia czyli prawne, jeśli, które wynikają z wyroku sądowego, czyli, czy z orzeczenia sądowego
szerzej. Jeśli ja się udam na mediację dzisiaj, mam jakiś temat, który się do mediacji nadaje, to jutro mogę mieć decyzję.
Jutro może pani mieć, jeżeli porozumie się pani z drugą stroną, ugodę sądową, ugodę zawartą przed mediatorem, którą może pani zatwierdzić poprzez właśnie postanowienie sądu o zatwierdzeniu ugody i
bo to, co jest ważne, to jeszcze musimy udać się do sądu i zatwierdzić tą...
Nie ma obligatoryjności, tak? Ale co do zasady strony mogą to zrobić i co bardzo ważne, sąd obsłuży strony w tym zakresie bez kosztów. Sąd zatwierdza lub, no jeśli ugoda oczywiście nie będzie mogła być zatwierdzona, bo na przykład jest sprzeczna z prawem, to rzecz jasna sąd odmówi jej zatwierdzenia, ale sąd tę usługę wyświadczy stroną nieodpłatnie, bez względu na wartość przedmiotu sporu.
No i właśnie, i to jest właśnie ta zachęta również finansowa, tak? Jeżeli przyjdziemy wcześniej do mediatora, porozmawiamy, to wtedy bezkosztowo, że tak powiem, oprócz wynagradzania oczywiście mediatora, tak? No bo to jednak jest też praca, która wymaga naprawdę wielogodzinnych czasami rozmów, słuchania, skupienia, ale przede wszystkim też to, że do sądów trafia, o ile się nie mylę, panie prezesie, około 18 milionów spraw rocznie. Tak?
Nieco mniej, zaraz mogę troszkę o łódzkim mniej. Terenie. Tak.
Więc to jest taki ogrom spraw, że jeżeli człowiek, który chce załatwić swoją życiową sprawę, chce się oddać w ten wir, no to nic nie stoi na przeszkodzie, ale chyba warto wziąć sprawę we własne ręce i spróbować porozmawiać z tą drugą stroną.
Przynajmniej spróbować.
Spróbować porozmawiać, tak.
Tak. W sądzie rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi rocznie takich spraw cywilnych, procesowych wpływa od 8 do 8800 spraw. Spraw, w których wydawane są nakazy zapłaty od 22 do 27 tysięcy. To w zależności od roku. A oprócz tego są jeszcze sprawy nieprocesowe, spadkowe. To jeszcze jest odrębna kategoria. Natomiast ja tutaj wyraźnie chciałem podkreślić, że jest jednak z mediacją pewien problem i cały czas rozmawiamy, jak zachęcać pomimo tego problemu fiskalnego. Otóż jest... Jeśli ktoś już trafił do sądu i zapłacił za sprawę i na przykład już umówił się ze swoim adwokatem bądź radcą prawnym na wynagrodzenie i mamy już też drugą stronę, która też korzysta z usług adwokata, to teraz te strony nie zawsze mają zachętę do zawarcia mediacji, bo już zapłaciły, a mediacja to są jeszcze dodatkowe pieniądze, ale niewielkie, ale jednak zawsze. I wtedy otwiera się pole dla mediatora, jeśli strony wyrażają wolę wejścia w ogóle w mediację, do zasugerowania, wskazania, wyliczenia na przykład, ile będzie jeszcze dodatkowo kosztowało postępowanie sądowe, bo na przykład opinie biegłych to będą kosztowały 5 do 8 tysięcy, coś jeszcze i tak dalej. Sumy globalne to będzie 10 tysięcy. Natomiast sędziemu nie wypada powiedzieć po prostu tak. Proszę się pogodzić, bo jak nie, to dopłacicie jeszcze 10 tysięcy złotych, a nie wiadomo, jak się sprawa skończy.
No, to pierwszy raz to wszyscy usłyszeli.
To jeszcze dodać trzeba to, że jeżeli przed
sądem... Ze strony prezesa zresztą.
Że jeżeli zostanie zawarta ugoda przed mediatorem w postępowaniu sądowym, znaczy ze skierowania sądu, to są również zwroty opłat, które zostały poniesione.
To nie ulega wątpliwości. Po prostu mediatorowi więcej wypada, żeby powiedzieć, wyjaśnić, jaka jest rola sądu, natomiast z uwagi na zasadę bezstronności, bo sędzia nie może, ma pewne granice, nawet przy nakłanianiu do zawarcia ugody, nie może powiedzieć tak, że ja uważam, że w tej sprawie to będzie taki wyrok, a jak nie, to się pogódźcie. Natomiast mediator może wskazać, że jeśli strona tam będzie chciała dalej udowadniać swoje twierdzenia, na przykład, że pompa ciepła zamontowana w domu to jest wadliwa, to będzie musiał powołać, zapłacić za opinię biegłych i tak dalej. Mediator jest w stanie to wszystko za tą zasłoną niewiedzy dla sędziego wyjaśnić stronie. A sędziemu nie zawsze to wypada z uwagi na tą zasadę bezstronności.
Ja tu dam jeszcze, bo my tu z Kasią pełnimy podwójną rolę, właśnie jesteśmy mediatorami i profesjonalnymi pełnomocnikami, że też wielka rola pełnomocników w tym procesie, dlatego że pełnomocnicy również mogą wspomagać mediację. Czyli mogą również tłumaczyć stronom, właśnie wskazując na przykład o tym, co mówi pan prezes, że o pewnych zagrożeniach, o pewnych potencjalnych kosztach, które mogą się pojawić, jeżeli to postępowanie będzie kontynuowane, o pewnych ryzykach, które są, krótko mówiąc, z tym związane. I w ogóle myślę, że Kasiu się zgodzi ze mną, że też ta rola pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym jest też bardzo ważna.
Jest ważna. Jest ważna, natomiast najważniejsza jest strona w tym wszystkim. Oczywiście dobry pełnomocnik, wiadomo, to jest taki opiekun wręcz w trakcie postępowania. Natomiast strona musi mieć świadomość tego, że to ona będzie podejmowała decyzję. Nikt, ani pełnomocnik, ani sędzia, wtedy tej, ani mediator, bo często ja się spotykam z takim stwierdzeniem, no to pani mediator, niech pani coś powie nam, jak my mamy to rozwiązać. Ja mówię, o nie, nie, nie. Nie, to wy musicie dojść do tego rozwiązania. Strona musi sobie to uświadomić. I to jest, powiem szczerze, takie uwalniające dla ludzi w większości, że mogą tę sprawę załatwić, no, biorąc odpowiedzialność za swoje życie. I to jest naprawdę rzadko kiedy strony mają odwagę wziąć tą odpowiedzialność.
Chciałabym jeszcze spytać, czy nie macie problemu z jakby przechodzeniem między rolami, tutaj pełnomocnik, a tutaj mediator? To jednak trochę inne zajęcie zdrowia, trochę przesiadanie się z samochodu osobowego, nie wiem, na tramwaj.
Proszę mi wierzyć, że nie, dlatego że gdy się wchodzi w określoną rolę, w tym wypadku rolę mediatora, naprawdę jest się tylko i wyłącznie w tej roli. I nie. Mówię to z własnego doświadczenia, ale rozmawiam z wieloma mediatorami, którzy są jednocześnie, no właśnie, bo to nieważne, czy prawnikami, czy psychologami,
dodać, że nie każdy pełnomocnik jest mediatorem.
Wprost przeciwnie nawet.
No jasne, ale akurat to, mówicie, że wy
trzeba mieć specyficzną...
Wcieracie się w obie role, także.
Ale tak, ale trzeba mieć specyficzne po prostu podejście do życia, do spraw, do ludzi też, żeby być tym mediatorem, a przede wszystkim trzeba umieć słuchać.
Rola mediatora jest daleko trudniejsza od roli pełnomocnika. Dlatego, że pełnomocnik...
Pełnomocnik
to jest,
to jest
wytyczony wektor działania, myślenia. Natomiast tutaj zupełnie inaczej. Po pierwsze, mediator, tak samo jak sąd, musi być całkowicie bezstronny. To jest w ogóle też jeden z fundamentów, tak jak poufność, o której wspomniałem, to jest kolejny fundament mediacji. Bez niego mediacja nie miałaby w ogóle żadnego sensu. Z bezstronnością związana jest neutralność. To należy to odróżniać, bo bezstronność to jest relacja między mediatorem a stronami, a neutralność to jest relacja pomiędzy mediatorem a przedmiotem postępowania. Jeżeli z jakiś przykładowo, jeżeli sprawa trafiłaby do mediacji, sprawa rozwodowa, tak, a mediator byłby świeżo po jakimś traumatycznym rozwodzie własnym, to być może ze względu właśnie na przedmiot tego postępowania
nie byłby neutralny
i musiałby się wyłączyć. Ale jeszcze też nawiążę do jednej rzeczy, o której wspomniała Kasia, mianowicie mediator może zrobić coś jeszcze jednego, czego na pewno nie wolno zrobić sądowi. Mianowicie na życzenie stron, bo to jest bardzo ważne, że to jest w ogóle możliwe, przewidział to polski ustawodawca, bo tak nie zawsze być musi, że mediator na wniosek, na zgodny wniosek stron może przedstawić im swój, przewidywany przez niego najlepszy sposób rozwiązania danej sprawy i co bardzo ważne, zawsze to trzeba podkreślać, że jeśli uczyni to, to jest to dla stron całkowicie niewiążące. Czyli strony mogą skorzystać z tego rozwiązania zaproponowanego przez mediatora w części lub w całości, albo uznać go za niebyły. Mogą również strony prosić mediatora o pomoc w formułowaniu propozycji ugodowych, bo czasami strony mają z tym kłopot, gdy dochodzi już do takiego etapu negocjacyjnego, bo też warto wspomnieć o tym, Amerykanie w ogóle mówią często o mediacji jako wspomaganych negocjacjach. To pewne uproszczenie moim zdaniem, ale element negocjacji bez wątpienia występuje w mediacjach, kiedy strony już uzgadniają warunki ugody. I tam wtedy również mediator może strony efektywnie wspierać.
Jeszcze jedno pytanie mam na sam koniec, chociaż podejrzewam, że możecie to dziwnie odebrać. Otóż kiedy zapytałam wczoraj kilka osób po tej podpisanej przez was umowie, o tej informacji, że będzie taki właśnie zielony pokój i gdzie będzie zachęta do mediacji, to usłyszałam, że to będzie jak w Big Brotherze, będzie po prostu pokój zwierzeń. I trochę strach przed takim pokojem.
W życiu są różne wartości. Jest prawda, jest piękno, jest potrzeba bezinteresownej pomocy. Sąd raczej nastawiony jest na prawdę. To jest taka wartość najważniejsza dla sądu. Natomiast czasami jest tak, że nieważne, jaka jest prawda, ważne, co będzie dalej. Mediator może pójść tą inną drogą. Więc nie tyle chodzi o pokój zwierzeń, tylko pokój, w którym może być realizowana nieco inna wartość niż ta, która musi być zrealizowana przez sąd. Patrząc na to nasze porozumienie, dla mnie jest niezwykle cenne, że jest ono wspierane zarówno przez pana dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej Jarosława Zdzisława Szymańskiego, przez dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych pana Grzegorza Wyszogrodzkiego, ale też przez środowisko mediatorów, nieprawników, dla których te inne wartości właśnie są bardzo istotne.
I na tym zakończymy. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Mam nadzieję, że wszyscy nieprzekonani zostali przekonani, bo każdy może, myślę, znaleźć jakąś nić porozumienia, tak? I każdy może znaleźć swoją interpretację zalet mediacji. A naszymi gośćmi byli dzisiaj adwokat Katarzyna Fulko, przewodnicząca Komisji do Spraw Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.
Dziękuję bardzo.
Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia, dr Krzysztof Kurosz.
Dziękuję bardzo.
Oraz prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, mecenas Andrzej Misiak.
Bardzo dziękuję.